Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Dzień dobry po świętach. Dzień dobry także Państwu radnym po świętach. Marta Bejnar-Bejnarowicz, Klub Kocham Gorzów. Dzień dobry. Przemysław Granat, Klub Gorzów Plus.
Dzień dobry, witam.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sebastian Plonikowski, Klub Prawa i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I pani Anna Kozak, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry państwu.
Trzy firmy, jak państwo wiecie, stanęły do przetargu na remont prawie kilometrowego odcinka ulicy Śląskiej. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z Towarową do pola golfowego. No i wszystkie oferty były po otwarciu, jak się okazało, wyższe niż planował magistrat, ale to jest jakby druga sprawa i druga strona medalu, o którą chcę zapytać, bo niejako przy okazji jeden ze słuchaczy do nas napisał i pyta, czy nie należałoby poczekać ze Śląską do czasu wyremontowania Sikorskiego, a później gdzieś tam w domyśle także i wyremontowania ulicy Spiszowej, bo miasto stanie się nieprzejezdne. No i co ważniejsze, podkreślił, może należałoby też poczekać do zakończenia sezonu żużlowego, bo to, co mamy plus ulica Śląska i plus impreza sportowa właśnie przy ulicy Śląskiej spowoduje, że w zasadzie to chyba nic nie będzie tam jeździć. Jakie jest państwo zdanie tutaj? Czy podzielacie niepokój słuchacza? Rozpoczyna Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Niepokój podzielam, bo rzeczywiście może być komunikacyjny problem, jeżeli wszystko będzie się toczyło naraz i jeszcze z opóźnieniami, tak jak to zwykło być dotychczas. Z różnych przyczyn oczywiście, no ale te opóźnienia są. Możemy zacząć rozmawiać ponownie o komunikacji miejskiej, która powinna pewne zadania wykonywać i możemy rozpocząć ponownie rozmowę o tym, w jaki sposób układać harmonogram remontów dróg. Ale myślę, że już na ten temat wszystko zostało 15 razy powiedziane. I...
No tak, ale i autobus nie dojedzie do stadionu, jak i ulica Śląska będzie w remoncie.
Ale ulice... dróg, w Polsce drogi remontuje się różnie. W jednych miastach skupuje się całe dwie jezdnie i się zamyka całą drogę i robi się paraliż komunikacyjny, ale są miasta, w których się na przykład remontuje po jednej jezdni, że jest jedna jezdnia jest przejezdna i wtedy po zakończeniu robi się drugą i wtedy nie ma takiego paraliżu komunikacyjnego. Poza tym mamy w Gorzowie służby, które się zajmują stricte układaniem tego układu komunikacyjnego i organizacją ruchu i one sobie na tyle, na ile jest to możliwe, radzą, ale jeżeli wykonawca ma w umowie, że może przeprowadzić cały remont naraz w obydwu pasach, to jemu, dla niego jest to bardziej opłacalne i tak zrobi, a jeżeli byśmy napisali, że nie może tego zrobić, to by tego nie zrobił i nie byłoby paraliżu komunikacyjnego.
Przemysław Granat, kolejny głos.
Specjalnie bym się akurat remontem ulicy Śląskiej nie martwił. Na stadion można dojechać również ulicą Fabryczną i ten dojazd będzie, myślę, płynny i bezproblemowy. Na tą chwilę liczba miejsc parkingowych w momencie trwania zawodów żużlowych jest też ograniczona z racji pomniejszenia liczby parkingów. Tak też ruch samochodowo-kołowy jest mniejszy w obrębie zawarcia. Także spokojny byłbym tutaj na miejscu słuchacza. Aczkolwiek zawsze warto się interesować remontami i inwestycjami w naszym mieście. Mam nadzieję, że magistrat znajdzie brakującą pulę pieniędzy, ponieważ ta inwestycja jest, z tego co wiemy, dofinansowywana i przeprowadzi ją w płynny sposób.
Sebastian Bęgowski.
Dziękuję, że pan radny to wspomniał. Dofinansowana jest z rządowych pieniędzy. Nie wiem, czy tam jest termin. Nie wiem, co panią radną tak śmieszy, ale rzeczywiście tak jest. Kolejne pieniądze dla Gorzowa spływają. Myślę, że kibice wytrzymają te kilka meczów, ale dobrze, że słuchacz się martwi, bo dzisiaj żużel w Gorzowie to jeden z najważniejszych sportów. Każdy prezydent czy radny powinien brać to pod uwagę, by kibice bez problemu tam dotarli. No ale pogoda nam dopisuje. Myślę, że nawet jak spacerkiem się przejdziemy na ten mecz, to nie będzie problem, a jak oddamy drogę dzięki też wykorzystanym zewnętrznym pieniądzom, będziemy wszyscy zadowoleni i wtedy ten dopływ ludzi, czy to samochodem, czy autobusem, czy tramwajem, będzie ku stadionowi dużo lepiej, komfortowy, więc pewnie cierpliwość kolejny raz, no ale myślę, że warto.
Pani Anna Kozak, proszę.
Tak naprawdę wyłoniliśmy trzy oferty. Każda z nich nie spełniła oczekiwań. Mamy tą inwestycję przeznaczoną na 8,5 miliona, a najniższa oferta to brakuje nam jakieś 2 miliony 300 tysięcy na to, żeby sfinansować ten projekt. Także myślę, że Urząd Miasta na razie jak gdyby prognozuje, kto może się zająć wykonaniem tej inwestycji, jakie będą koszty i skąd dobrać brakującą kwotę. Też tak uważam jak koledzy, że jeżeli chodzi o kwestię dojazdu, mamy też inną drogę, którą możemy się poruszać, a także kwestia tego, że to, co będzie wymienione tam, czyli cała ta zajezdnia autobusowa, chodniki, wjazdy na posesję, czy ten maszyn, na którym ma być monitoring, też będzie bardzo dobrym rozwiązaniem dla mieszkańców i dla osób, które chodzą na Macza Żużlowa.
Jeśli już jesteśmy przy jakby głosach słuchaczy, to teraz nawiążę do innego tematu, bo miasto po raz kolejny ogłasza przetarg na sprzedaż kostki brukowej i płyt betonowych. Dokupienie jest między innymi 1400 ton regularnej kostki brukowej, 2000 ton brukowca, ponad 1000 płyt chodnikowych. I tutaj także się pojawiły zapytania słuchaczy. Pytają, czy miasto nie powinno zastopować swoich zamiarów sprzedaży tych elementów budowlanych i wykorzystać na przykład kostkę brukową do zrobienia drogi, dróg tam, gdzie ich jeszcze nie ma, a jest zabudowa na przykład domków i od lat mieszkańcy domagają się drogi, tym bardziej, że jest to, tak napisał słuchacz, ja się na tym osobiście nie znam, trwała, estetyczna, poniemiecka kostka. I teraz także pani Marta Bejnarowicz jako pierwsza.
Ja jestem ciekawa, co pan Przemek Granat na to, bo jest z klubu prezydenta i jestem ciekawa, jaka tam jest teoria z tym związana, z tą sprzedażą.
Teorii nie ma żadnej.
No mów, mów.
No jest to do wykorzystania, czy nie? Według państwa. Proszę, Przemysław Granat, proszę.
Dobrze, moim zdaniem słuszny ruch ze strony magistratu, wykonanie 100 metrów drogi z materiału, który był przez dziesiątki lat szlifowany, wyjeżdżany, układany przez opony samochodów, byłoby chyba najdroższymi 100 metrami drogi, która byłaby w naszym mieście.
I koszta wysokie byłyby,
koszta
tak?
wysokie ułożenia, także cieszy gospodarność magistratu. Świetnie ten materiał na pewno się będzie nadawał do aranżacji ogródków, tudzież i budowy przydomowych wędzarni. Liczę na to, że mieszkańcy Gorzowa gdzieś będą mieli do niego dostęp, żeby sobie właśnie taką kostkę brukową z Kostrzyńskiej w swojej aranżacji ogrodowej gdzieś wykonać.
A to jest jeden przetarg na zakup tego wszystkiego na raz?
Całość. Ale
ktoś
liczę,
musi
że
mieć naprawdę dużo wędzarni planować.
Miejski przedsiębiorca może jakiś będzie to później sprzedawał detalicznie dla.
A ty jesteś miejskim przedsiębiorcą. No,
a możemy razem coś wykombinować.
Może można kupić etapami jakimiś mniejszymi. Proszę pani Marta Bejnarowicz.
Wszystko zostało powiedziane, tak? Wie pan. No, taki temat jest, że no dobrze, że nie wyrzucili, to na pewno dobrze. Dobrze, że sprzedają, jeżeli jest to materiał do ponownego użytku. A, przypomnę tylko, że wybudowanie nowej drogi z materiału z odzysku to nie jest taka prosta sprawa. Zresztą kostka granitowa wymaga odpowiedniej podbudowy i wykonania, także myślę, że to nie materiał jest największym problemem, jeżeli chodzi o remont tych dróg, tylko ogólny koszt i także praca ludzi, która w tej chwili jest bardzo droga. Także myślę, że to jest podstawowy problem, dla którego budżet miasta nie radzi sobie z remontem dróg, no ale oczywiście jak tu kolega mówi, że to jest wszystko naraz do sprzedania, to rzeczywiście może nie zdobyć nabywcy. No chyba, że to jest, że ktoś, nie wiem, zgłosił się, że na przykład chce coś takiego kupić, bo przecież taka procedura też jest, że można wystąpić o to, że od miasta chciałoby się coś kupić i wtedy miasto to wystawia na przetarg. Może tutaj taka sytuacja ma miejsce. Jeżeli to jest taka duża ilość, to no nie wiem.
Czyli koszt ułożenia na nowo takiej kostki, wnioskuję po tym, co pani mówi, urokliwej kostki, urokliwie wyglądającej w takich miejscach na obrzeżach gdzieś, gdzie jest zabudowa jednorodzinna, to jest za drogie po prostu. Lepiej wybrać asfalt, tak?
Nie, no, to tak nie. Ja miałam co innego na myśli, że jeżeli mielibyśmy pieniądze na to, żeby wykonać podbudowę, wszystkie warstwy pod spodem i tak dalej, a brakowałoby nam tylko na ostatnią warstwę, no to być może te ulice byłyby już dawno wyremontowane. Nam brakuje na to wszystko, co jest pod spodem, plus jeszcze robocze godziny, więc jakby sam materiał nawierzchniowy tego nam nie załatwi, tak? No, w mieście mamy duże braki finansowe, więc to nie sądzę, żeby to chodziło, jakby, że brak remontów dróg wynikał tylko i wyłącznie z tego, że brakuje nam tego materiału nawierzchniowego.
No to nie wiem, co jeszcze pozostali państwo dopowiedzą, pani Anna Kozak.
Pogoda taka piękna.
Ja specjalistą nie jestem od kostki brukowej.
Ja też nie, ja to zapytałem w imieniu
słuchacza. Natomiast mogę powiedzieć tak, że to dobrze, że Urząd Miasta ogłosił przetarg na materiały, które są odzyskane z prac budowlanych, bo tu mamy nie samą kostkę regularną, mamy też płyty chodnikowe i mamy też brukowiec, tak? Jest to wystawione na przetarg, każdy może przystąpić i taki przetarg może wygrać. Natomiast nie wiem, czy można by było też to rozpisać na przykład na takie kwestie, żeby ten materiał podarować. Nie wiem, czy są jakieś takie regulacje prawne dla mieszkańców, którzy na przykład są, nie wiem, przy domkach jednorodzinnych, przy działkach, mogą sobie płyty chodnikowe wykorzystać na dojście do swoich posesji, bo jest to kwestia, jak gdyby tutaj kosztu materiału nie jest może aż taka bardzo wysoka jak koszt ułożenia, ale mamy też bardzo dużo specjalistów w Gorzowie, którzy mogą samodzielnie sobie to ułożyć na podsypce, nie wiem, cementowej i to też by dobrze wyglądało.
Sebastian Pękowski, powiedz, pan przewodniczący za głowę się trzyma.
Specjalista od kostki.
Co tu powiedzieć?
Ja mam doświadczenie z kostką, bo obecnie na Myśliborskiej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi inwestycje, czyli odbudowuje ostatni budynek po wojsku, stołówkę, jak dobrze pamiętam. I tam kupiliśmy teren od Akademii i naszej i kupiliśmy z drogą wyłożoną kostką. I właśnie wykonawca, który generalny, który nam to wykonuje, mamy nadzieję w maju przeciąć wstęgę, wiem, że poprawia tę drogę i próbuje ją ułożyć na nowo i nie jest to najprostsza sprawa. No i z tego, co wiem, bo często tam jesteśmy, to ta kostka w połowie się niestety do niczego nie nadaje, w związku z tym, że jest tak naprawdę już zużyta. I to, że jest po niemiecku i jest niby taka świetna, to niestety przynajmniej w połowie nie jest to zgodne z prawdą, przynajmniej z tego doświadczenia, co ja mam praktycznego już, czyli jako tego, który tam pogania wykonawcę, żeby to dobrze zrobił. No i to nie jest jednak takie, jak słuchacz mówi, że ta kostka jest świetna i myślę, że tu prezydent, no, nie mając innych możliwości prawnych, po prostu próbuje sprzedać i dobrze.
A ja mam pytanie do pana radnego Pienkowskiego. Czy pan może się orientuje, jaki jest koszt rozbioru i ułożenia na nowo takiej kostki? Pan jest blisko z tą inwestycją?
Nie, bo, znaczy tak, tylko nie znam szczegółowych kosztów, ponieważ robimy to na zasadzie projektu i wybuduj. W przetargu firma wygrała i robi wszystko w ramach tego, co mają w projekcie i
no ale może rzeczywiście jako inicjatywa lokalna, jeżeli mieszkańcy byliby jacyś chętni, mieszkańcy, którzy chcieliby własnoręcznie czy własnym sumptem to ułożyć, to może rzeczywiście byłoby to jakieś rozwiązanie. Nie wiem, czy to
było problemu, że nie będzie przy płytach chodnikowych co do kozy.
No płyty chodnikowe rzeczywiście można by było wykorzystać, nie? Gdzie, nie, gdzie.
No może nieznacznie, ale troszkę nasza wiedza się poprawiła o kostce brukowej po tym pytaniu.
Teraz, co nie wiemy, to żeśmy sobie domyślili.
Teraz robimy przerwę, powracamy za kilka minut.
Miejskie sprawy. Sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
I powracamy po przerwie. Przypomnę, w studio radni Anna Kozak, Sebastian Pieńkowski, Przemysław Granat i Marta Bejnar-Bejnarowicz. Kolejne pytanie. Wydział Kultury i Sportu, jak państwo doskonale wiecie, został podzielony. I pytanie jest krótkie, syntetyczne. Czy według państwa była to oczekiwana decyzja zarówno przez środowisko sportowe, jak i kulturalne? To jest jakby pierwsza część krótkiego pytania. A po drugie, czy według was taki zabieg nie spowoduje, że wzrosną wydatki na biurokrację, bo będzie dwóch dyrektorów przecież wydziału i chyba trzeba będzie więcej ludzi do pracy w tych już dwóch jakby jednostkach, a nie jednej. Teraz pani Anna Kozak na początek, proszę.
Rzeczywiście bardzo długo oczekiwana decyzja, żeby podzielić te dwa wydziały i żeby one były oddzielnie prowadzone. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, rzeczywiście na początku może się wydawać złudne, że jeżeli zatrudnimy drugiego dyrektora, koszty wzrosną, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, ile było popełnianych błędów przez to, że była jedna osoba, która rządziła, można powiedzieć, dwoma wydziałami. Myślę, że to jest bardzo słuszna decyzja, bardzo dobra, długo oczekiwana. Jesteśmy bardzo zadowoleni z takiej decyzji.
Czyli dobrze zrozumiałem, wzrosną koszta, tak?
Wzrosną koszta oczywiście na pierwszym planie, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, natomiast kwestie tych rzeczy, które były popełniane jako błędy, też można znaczyć tutaj błędy finansowe, może się zrekompensować, że wcale nie będzie to wzrost, a raczej obniżka.
Czyli połączenie kultury i sportu to było niefortunne połączenie, tak?
Tak, oczywiście. Tak uważam.
Sebastian Pienkowski.
Ja się z mediów o tym dowiedziałem. Oczywiście to jest możliwość instrument prezydenta miasta. No, z tego co wiem, to prezydent miasta chyba połączył to. Jak dobrze pamiętam, teraz dzieli, więc trochę to dziwne, bo prezydent, który idzie, czy kandydat, który idzie po władzę, to powinien mieć przygotowany między innymi program organizacyjny dla urzędu, wiedzieć, co chce zmienić. No rozumiem, że to jest taki rodzaj przyznania się do błędu, że coś, co miało lepiej funkcjonować, lepiej nie funkcjonuje. No myślę, że jak to kogoś szczegółowo bardziej interesuje, to powinien radny napisać interpelację i się dowiedzieć. No na pewno mnie interesują pieniądze publiczne, czyli tak jak pani radna to wspomniała, czy to rzeczywiście będzie wzrost, czy nie będzie, bo będą to takie przesunięcia, które spowodują, że tego wzrostu nie będzie. No na pewno po pół roku funkcjonowania, bo rozumiem, że decyzje zapadły, będziemy sprawdzać, czy to funkcjonuje drożej czy taniej.
Przemysł Grant.
No, czy drożej czy taniej, to myślę, że odpowiedź jest jedna. Na pewno będzie drożej, ale sam liczę na to, że będzie to skok jakościowy. W naszym mieście mamy wiele klubów, wiele instytucji, które zajmują się sportem. Często są problemy natury finansowej, tudzież problemy natury społecznej, komunikacyjnej pomiędzy tymi klubami. Osoba bezpośrednio wywodząca się ze środowiska sportowego myślę, że będzie miała troszkę łatwiejsze zadanie, aniżeli ówczesny dyrektor, który był bezpośrednio z kulturą powiązany i sobie świetnie z tą dziedziną radził.
Marta Bejnarowicz.
Sportem od początku kadencji Jacka Wojcieckiego zajmuje się pan Piotr Guszpit i sądzę, że tutaj nie chodzi o... To znaczy, tutaj zmiany sądzę, że nie będzie. Jest bezpośrednio powiązany ze środowiskiem sportowym i to bardzo ściśle z tego, co wiem. Także nie wiem, czy tutaj to miało jakiekolwiek znaczenie. A jeżeli chodzi o zwolnienie Ewy Hornik, to uważam, że zostało to... Jakby cała ta zmiana została wykorzystana po to, żeby zlikwidować stanowisko i zrobiono to w sposób bardzo brzydki. Ja nie mówię o tym, że prezydent nie ma możliwości do łączenia czy dzielenia wydziałów, natomiast sposób, w jaki zostało to zrobione, był bardzo niefajny, bo można było z Ewą porozmawiać. Ewa miała już i ma uprawnienia emerytalne, także mogła sama odejść, jeżeli byłaby taka, powiedzmy, męska rozmowa oko w oko, a tutaj zostało to zrobione przez likwidację stanowiska pracy. Tak samo zresztą jak stanowisko Marcina Kaźmierczaka. Także nie jest to metodologia, którą ja popieram. Ja uważam, że prezydent powinien znaleźć na sobie tyle odwagi, żeby spojrzeć w oczy i powiedzieć, że jest niezadowolony albo ma jakieś inne plany, a nie gdzieś tam przez dzielenie, mnożenie i inne zabiegi administracyjne znaleźć sobie furtkę, żeby nie spojrzeć w oczy i nie podziękować za wiele lat pracy. Prezydent sam połączył te dwa wydziały i oddał je w zarządzanie Ewie Hornik, która wcale tego sportu nie chciała pod zarządzanie, bo jest człowiekiem, który się zajmował kulturą, a teraz widzę, że taki dziwny sposób, zupełnie niecywilizowany i bardzo nieuprzejmy, nieprzyjemny zostało to zrobione, co nie zmienia faktu, że sam pomysł połączenia kultury i sportu był trochę dziwny, bo nie wiem w sumie, z czego to wynikało.
Sugeruje pani, że prezydent pozbywa się ze swojego otoczenia niechcianych ludzi?
A czemu mam sugerować? A to inaczej pan to czyta?
Ja nie czytam, ja analizuję.
No i co z pana analizy wynika?
No, to jest moja analiza.
Państwo się zamienili rolami.
To pani powiedziała, że pozbywa się.
No tak, no to już praktycznie nie ma nikogo, kto wcześniej zgodził się na współpracę, czy podjął tą, powiedzmy, rękawicę, bo to przecież nie jest łatwe, ani proste zrezygnować ze swoich dotychczasowych zajęć, takich jak Marcin Kaźmierczak zrezygnował z pracy, w której zarabiał więcej niż w urzędzie i była to praca dla niego bardziej rozwojowa, ale podjął się zmian administracyjno-informatycznych w Urzędzie Miasta. Zdobył dofinansowanie, podpisana została umowa, Marcin został przeniesiony, a później jego stanowisko zostało zlikwidowane.
No dobrze, zmienimy temat. A zasugerowała pani, żeby panią Ewę Hornik zaprosić do nas na porannego gościa i zapytać.
Pozdrawiam serdecznie.
To jeszcze jedno zapytam. Teraz przenosimy się na tak ostatnio lubianą przez nas ulicę Sikorskiego i zajrzymy, co tam się dzieje. A dzieje się, bo archeolodzy mają problem jak zwykle ostatnio z określeniem, co odkryto. Miasto ma problem z przeciągającym się remontem. Mieszkańcy też mają problem z poruszaniem się po centrum. No, można odnieść wrażenie, że wszyscy mają problem. Nawet my mamy problem wszyscy ze zdefiniowaniem, czy to, co jest odkrywane, to jest jakąś perełką historyczną, czy powinno cieszyć, czy jest, nie wiem, zmorą i przekleństwem, bo końca remontu nie widać. Postanowiliśmy też w tamtym tygodniu zapytać naszych słuchaczy w sądzie, czy tempo pracy przebudowywanej ulicy Sikorskiego jest zadowalające. No i na to pytanie, jak nie trudno się domyśleć, 75% głosujących odpowiadało, że to ich nie zadowala. 25% jest odmiennego zdania, czyli jest zadowolonych. No nie wiem, jaki państwo jesteście grupie, pani Ania Kozak?
No proszę państwa, no jeżeli chodzi o remont Sikorskiego w pobliżu katedry, koniec XIII wieku, to czego możemy się spodziewać, że archeolodzy tam, nie wiem, nie znajdą niczego, że nie będzie jakichś takich niespodzianek? No przecież to było od razu wiadomo, że jeżeli rozpoczną się prace, no to będą jakieś tam problemy. Każda rzecz znaleziona przez archeologów, no to jest wstrzymanie prac budowlanych, odpowiednie jak gdyby zachowanie, wykopanie tej rzeczy, którą tam odnajdują. Także no, mnie to w ogóle nie zaskakuje, tak, że to, co się dzieje. Fajnie by było, gdyby na przykład te na przykład rzeczy, które zostały odkopane, stanowią one wartość dla miasta, były zabezpieczone i żeby można było dla pokoleń zostawić dla historii i uczyć się na tej podstawie.
Ostatnio widziałem, że nawet archeolodzy znaleźli coś na kształt ówczesnego długopisu.
Tak, no, długopis średniowieczny.
Tak, średniowieczny długopis. Sebastian Pienkowski, proszę.
Ja na pewno wiem, że główny archeolog Gorzowski jest bardzo szczęśliwy, bo co chwilę coś, zresztą jak tam przechodzę, to czasami na niego trafiam i rozmawiamy, więc stara się robić to jak najszybciej potrafi, no ale takie mamy prawo też, tak? Jeżeli coś się znajdzie, to prawo mówi jasno i wyraźnie, że trzeba to, mówiąc kolokwialnie, zinwentaryzować, zbadać, jeżeli to są cenne dla kultury i dziedzictwa naszego eksponaty, to je pozyskać, więc tutaj tematu jakby nie przyspieszymy. Życzę powodzenia gorzowskim archeologom, żeby jak najszybciej to skończyli, oczywiście zgodnie z procedurami i żeby mieszkańcy się za chwilę mogli cieszyć zakończoną inwestycją.
No i wytrwałości też mieszkańcom życzymy. Przemysław Gajas, proszę.
Niestety przyciągające się inwestycje nie są niczym dobrym, ani dla mieszkańców, ani dla inwestorów, ani dla magistratu, który co chwilę dostaje, że przysłowiowym kamieniem z tego wykopaliska. Także nikogo to nie cieszy. Z jednej strony powinniśmy patrzeć na to dosyć obiektywnie. Cieszmy się, że poznajemy historię, to co się działo kiedyś na naszych terenach, że możemy to zobaczyć, dotknąć i mieć obraz, jak żyło się w dawnym Gorzowie. No, a z drugiej, no, miejmy tą cierpliwość i czekajmy, aż badania dobiegną końca, inwestor wejdzie pełną parą na inwestycje i w końcu zakończą się te remonty, które każdemu dają w kość.
No i jeszcze Marta Bejnar-Bejnarowicz.
To lokalizacja różnego rodzaju archeologicznych odkryć była znana już wcześniej, bo wiadomo było, gdzie będzie Brama Santocka, gdzie Brama Młyńska, gdzie ewentualnie jakieś pozostałości kościoła świętego Jana. Oczywiście pomijając tam ceramikę historyczną, która gdzieś tam została odnaleziona, albo długopis, bo to są wiadomo małe rzeczy, to trudno jest to przewidzieć, no ale ja żałuję, że już na etapie projektu nie zostało, nie założyliśmy jakby pozostawienia chociażby części z tych reliktów, bo to są takie znaleziska, których już poza tym terenem pewnie nie znajdziemy takiej jakości wykopalisk, nie będziemy prowadzili i szkoda, że to wszystko uległo zakopaniu, bo sama inwentaryzacja, same rysunki, no to takich rysunków jest wiele. Praktycznie w każdym mieście są jakieś czy muzea, czy miejsca pamięci, w których takie rzeczy można zobaczyć, a jednak dotknąć, pobyć tam, poddychać tym powietrzem, to jest zupełnie coś innego. Nawet dzieciakom pokazać, jak wyglądały średniowieczne mury bram czy fundamentów, bo to już są praktycznie tylko pozostałości fundamentów. Wygląda to inaczej, oni mają wtedy bardziej jakby wyobraźnia się pobudza, niż samo jakby takie czytanie z książek czy z opracowań takich, powiedzmy, pisano-drukowanych. No, żałuję. Tym bardziej, że przy pierwszym wykopie, czyli przy pierwszej bramie odkrytej przy Urzędzie Miasta, zaproponowaliśmy taką możliwość, żeby przykryć to płytą i dać możliwość, żeby tam wchodzić. Później jeszcze ze strony pana architekta Henryka Kustosza też pojawił się pomysł, żeby od strony Urzędu Miasta, bo tam jest też wejście przez piwnicę, odsłonić część tych murów, no ale nie spotkało się to z przychylnością magistratu.
Tak właśnie zrobiono w Krakowie w rynku, kiedy zrobiono odkrywkę i potem to przykryto, a nadal zrobiono muzeum.
No i dlatego nigdy nie jedziemy Krakowem.
Ale bądźmy sobą. Dziękuję. To tyle. Marta Bejnarowicz, Kocham Gorzów. Przemysław Granat, Klub Gorzów Plus.
Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość i Anna Kozak, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję uprzejmie.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.